Już w domu, wychowywana w duchu polskim, wcześniej nauczyłam się kochać polską mowę i ziemię naszą polską, która w latach mego dzieciństwa znajdowała się w rękach niemieckich. Wiem, że trudne to były czasy i za mowę polską w szkole niemieckiej zostałam nieraz w srodze ukarana. Poszłam potem do Krakowa, gdzie się poczułam sobą, chociaż byłam zaledwie 14-letnią dziewczynką. Tam uczyłam się i pracowałam społecznie do roku 1920 w Krakowie, Miechowie, Uniejowie i Jędrzejowie. Jednak w roku 1920 zawezwano mnie do pracy społeczno-narodowej. Jak dziś przypominam sobie tę chwilę? W maju 1920 roku rozpoczęłam pracę w biurze plebiscytowym w Królewskiej Hucie. Był niebywale wielki ruch w tym małym biurze przy Banku Lutowym. Ale praca nie była małą i gdzie tylko mogłam i kiedy tylko mogłam, chętnie pracowałam. W biurze samym byłam 2 godziny do 10, potem szłam do szkoły na lekcję języka polskiego na Klimzowiec i na ulicę Bytomską. 2 razy w tygodniu odbywały się lekcje w każdej szkole. Popołudniami organizowało się wspólnie z innymi paniami zebrania albo byłam w biurze. Wieczorami odbywały się dziennie lekcje języka polskiego dla dorosłych. Jak wielka liczba osób się garnęła do nauki, jeszcze dziś to widzę. W niedzielę, w chwilach wolnych, chodziłam ze świętej pamięci panią Janiną Omańkowską na zebrania Towarzystwa Polek, Koła Towarzyskiego i innych na miejscu lub w okolicy. Sprowadzałam też meble i inne przedmioty do naszej tajnej sprawy wojskowej. Nadszedł nareszcie dzień głosowania. Zaczęli się już przedtem zjeżdżać emigranci. Jaki przykry był to dla nas widok. Niemcy mieli do dyspozycji wszystko. Im wolno było wszystko, nam nie wolno było prawie nic. A kiedy raz jednak śmiało i z mocno bijącym sercem przy pomocy jednego pana z naszej policji poszłam na peron do pociągu przywożącego emigrantów, spotkałam się z okropnym krzykiem niemieckiego komisarza plebiscytowego. Nawet angielskiego kapitana przywoływano telefonicznie, a i ten wykrzykiwał nad nami, pracownikami Polskiego Komitetu Plebiscytowego, razem z Niemcami. Nasz porucznik plebiscytowy, pan Piechaczyk, musiał Królewską Hutę opuścić i został przeniesiony do Siemianowic. Sam dzień głosowania przesiedzieliśmy z wielką tęsknotą za wynikiem. Teraz dopiero nadchodziły dni oczekiwania. Były to gorące dni. Dnia 2 maja Niemcy przygotowywali się, aby nie pozwolić na obchody 3 maja. Wtedy też doszło do starć na ulicach i na rynku. Jeszcze w maju urządzili Niemcy rewizję domową. Nikogo i niczego się nie bali. Wybuchło trzecie powstanie, w którym brałam udział, opatrując rannych lub odsyłając ciężko rannych do szpitali. Lekarzy Polaków było mało, więc za wskazówkami świętej pamięci doktora Ludwika Urbanowicza lub doktora Wiktora Zająca odwoziłam ich do prywatnych stacji. Buta niemiecka była czasami uciążliwa. Poniszczyli w hotelu polskim wszystko, tam gdzie znajdowało się laboratorium i ambulatorium Czerwonego Krzyża. Kiedy prowadziłam delegaturę Czerwonego Krzyża, zajęłam się rodzicami naszych powstańców i ich rodzinami. Organizowałam wykłady przygotowywawcze dla naszych kandydatek na akuszerki, ponieważ niemieckie akuszerki namawiały nasze kobiety do należenia do niemieckich związków, a nawet polskim kobietom krzywdę wyrządzały. Powstawały też polskie poradnie dla matek. Do południa byłam w polskiej klasie i ochronce, po południu miałam wykłady dla Czerwonego Krzyża, a wieczorami wykłady z języka polskiego dla dorosłych. W niedzielę odbywały się wieczorki. Odwiedzałam też więźniów naszych w Gliwicach, gdzie mnie Niemcy nienawidzili. Za każdym razem udawałam się z prośbą o pomoc do Francuzów. Organizowałam ponadto kolonie letnie dla młodzieży szkolnej. Odwoziłam dzieci i przywoziłam je z powrotem z Puszczykowa pod Poznaniem i z Gdyni. Po wielkim oczekiwaniu nadszedł czas przyznania nam miasta i włączenia go do państwa polskiego. Był to dla nas dzień święty, którego nigdy nie zapomnę. Niech Bóg Wszechmogący pobłogosławi naszą ojczyznę.